Wywiad z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Bartłomiej Janyga. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Bartłomiej Janyga z zakonu rycerzy Jana Pawła II, wielki szpitalnik, tak nazywa się funkcja mojego gościa, więc porozmawiamy o sprawach dotyczących ataku na Jana Pawła II, a jest jeszcze inna sprawa, w której chuliganem jest mój gość, to jest sprawa błędów lekarskich. Mecenas Bartłomiej Janyga, radca prawny, należy do tych, którzy konformistycznie walczą z błędami lekarskimi, z wielkim tematem tabu w funkcjonowaniu systemu służby zdrowia i prawa w Polsce. Rozpoczniemy od Jana Pawła II i od tego, co trochę z punktu widzenia prawniczego możemy powiedzieć o tych zarzutach, które pojawiły się. Jak rozmawialiśmy przed programem, obaj przeczytaliśmy artykuł w Rzeczpospolitej i skonfrontowaliśmy go z tym, co jest w książce Ecce Overbecka. Ksiądz Lorantz, tak się nazywa jeden z opisywanych księży, który dopuszczał się pedofilii. Dziennikarze Rzeczpospolitej opisali to niegdyś, stwierdzili, że postawa biskupa Wojtyły wobec tej sprawy, gdy chodzi o jej rozwiązywanie, realizowała wszystko, co hierarcha wówczas powinien zrobić. Po jakimś czasie ukazuje się reportaż TVN-u, ukazuje się książka, w której te same reakcje biskupa Wojtyły opisane są zupełnie inaczej i inna ma być ich wymowa. Jak pan ocenia to, co konfrontując jedną ocenę z drugą, która ma rację?
Cóż, panie redaktorze, pół prawdy jak pół cegły w boju dużo poręczniejszej. Mam wrażenie, że tak można podsumować publikację Gazety Wyborczej i TVN-u. Panowie Krzyżak i Litka w Rzeczpospolitej dokonali bardzo szczegółowej analizy akt. To są ludzie, którzy znają się na tym doskonale. I pomimo tego, że oni wcale nie stawiali tezy, że Jan Paweł II zrobił wszystko znakomicie, czy Karol Wojtyła wówczas jeszcze nie był papieżem, no to jednak oni uznali, ja kiedy czytałem ten tekst i kiedy konfrontowałem go z też innymi sytuacjami, to trzeba powiedzieć, że Karol Wojtyła zrobił wówczas wszystko, czego wymagało od niego prawo kanoniczne. Wszystko, co mógł zrobić, mając ówczesną wiedzę medyczną, nawet więcej, bo wysyłał na badania psychiatryczne, wówczas pedofilia nie była tak dobrze zbadana, jak jest zbadana dzisiaj. Wówczas to zjawisko nie było opisane, nie było kwestia potencjalnych ofiar, też nie była doskonale zbadana. Natomiast cała historia opisana, moim zdaniem, jako prawnika, przez TVN i Gazetę Wyborczą jest pisana pod tezę. Czyli proszę zwrócić uwagę. Najpierw ukazały się filmy Sekielskich, które miały zohydzić Kościół jako taki i pokazać, że ksiądz równa się pedofil. A potem już poszło z górki. Więc żeby ruszyć ten wspaniały pomnik Karola Wojtyły, no zaczęto grzebać u podstaw, czyli kardynał Sapieha. 52 chyba drugi rok, bo tego dotyczą zarzuty, schorowany kardynał Sapieha leżący w łóżku miał zdaniem jednego z byłych katolickich publicystów dokonywać praktyk sadomasochistycznych na podległych mu księżach. To się nie trzyma w ogóle kupy, za przeproszeniem. To są zarzuty, które gdyby skonfrontować je nawet ze zdrowym rozsądkiem, już ze źródłami nie mówiąc, no to one nie mają racji bytu. To są zarzuty formułowane przez księży, którzy albo byli torturowani przez Urząd Bezpieczeństwa. I jeżeli przyjmiemy, że takie zeznania są prawdziwe, no to rotmistrz Pilecki też się przyznał, Łupaszka się przyznał, a co więcej, 16 w Moskwie się przyznało do winy, więc w tym momencie możemy zrewidować całą historię, wszystkie procesy czarownic, ile tam było wspaniałych przyznań do winy. Więc jeżeli przyjmiemy, że przyznanie się jest królową dowodów, no to sięgamy do najmroczniejszych czasów prawniczych i nie tylko stalinowskich, ale też dalej idących. To jest XVI wiek mniej więcej w nauce prawa i tam chcą nas tutaj koledzy z Wyborczej i z TVN-u przy współpracy z byłymi publicystami katolickimi cofnąć. I to jest pierwsze. Poza tym drugi ksiądz, który zeznawał przeciwko kardynałowi Sapiesze, no to jest agent służby Urzędu Bezpieczeństwa, któremu nawet bezpieka nie dawała wiary i wyrzuciła go prędzej czy później z listy swoich współpracowników, gdyż był tak niewiarygodny. I potem tych źródeł, tych dowodów nie jesteśmy w stanie po 70 latach zbadać, bo przecież tam już właściwie nikt z tych świadków nie żyje. Może są jakieś delikatne poszlaki od lat tutaj powtarzane również przez niektórych dziennikarzy, ale to są tylko poszlaki nie mające żadnego dowodowego znaczenia na ten moment. A potem mamy całą kampanię przeciwko Janowi Pawłowi II, Karolowi Wojtyle, opartą również na pomówieniach, i kiedy się przyjrzy tym aktom, to zupełnie Litka z Krzyżakiem Rzeczpospolitej piszą artykuł, żeby zbadać historię, natomiast Overbeck, Gutowski i współpracujący z nimi dziennikarze piszą historię pod tezę. Znajdźmy sposób, żeby podważyć wiarygodność Jana Pawła II, bo jak nam to się uda, to wtedy uda nam się podważyć bardzo wiele. I to jest taka ciekawa rzecz. Spotkałem wczoraj jednego z byłych ministrów w rządzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej i on mówi do mnie: panie mecenasie, zróbcie coś dla obrony Jana Pawła II, bo jak zniszczą naszego papieża, to zniszczą fundamenty polskości, bo zniszczą wiarę katolicką. A bez tego to my nie ujedziemy.
Przyjrzyjmy się jeszcze temu, co tam się ukazało w tym artykule w Rzeczpospolitej. No. Tak, mamy informację, że Jan Paweł II na wieść o księdzu pedofilu reaguje suspendowaniem go, umieszcza go w klasztorze do czasu wyjaśnienia sprawy.
Ksiądz zostaje aresztowany, ksiądz odbywa karę więzienia i ówczesny kodeks prawa kanonicznego przewidywał, że jeżeli władza świecka ukarała księdza, no to w tym momencie nie było potrzeby ani możliwości nawet ukarania przez... Możliwość była, ale nie było potrzeby karania przez władzę duchowną. I sąd metropolitalny w Krakowie odstąpił od takiej kary, uznając, że kara wymierzona przez władzę świecką wystarczyła. Wówczas te przepisy były zupełnie inne niż obecnie. I ocenianie czynów, działań bądź zaniechań Karola Wojtyły z perspektywy dzisiejszych przepisów, stanu dzisiejszej wiedzy z zakresu psychiatrii czy psychologii jest kompletnie ahistoryczne. On miał zupełnie inny poziom wiedzy, on miał pewne intuicje, którym dawał wyraz właśnie kierując księdza na badania psychiatryczne.
Grzegorz Polak, autor książek wnikliwych, pokazujących nieznane aspekty pontyfikatu Jana Pawła II, pyta, mówi: no dobrze, ale co jeszcze mógł zrobić biskup Wojtyła? Miał pójść na UB, miał pójść na MO, miał zawiadomić organa ścigania. No dobra, ale nie było organów ścigania, były organa, które zajmowały się niszczeniem kościoła, rozpracowywaniem kościoła. Później mamy w sprawie księdza Loranca fałszywkę, napisany do biskupa list, w którym oni twierdzą, że ksiądz Loranc nadal dopuszcza się tego typu czynów. Czyli to, że ten list idzie jako anonim napisany przez bezpiekę, pokazuje, w jakich warunkach działał biskup Wojtyła, że to nijak ma się do tego, jakie kalki chce stosować co do rzekomych win Jana Pawła II dziennikarz Ecke Overbeck.
Oczywiście, i trzeba też sobie jasno powiedzieć, że ówczesna sytuacja wyglądała w ten sposób, że donosów na potencjalne niemoralne prowadzenie się księży było mnóstwo. I gdyby... czytałem teraz relacje z kurii siedleckiej, bodaj Cezarego Kaźmierczaka, i on opowiadał, że po prostu było tego takie zatrzęsienie, że nie byli w stanie tego weryfikować. I stąd, kiedy w kurii krakowskiej, w innych kuriach weryfikowano wiele tych doniesień, okazywały się one nieprawdziwe, to stąd też brał się z pewnością taki daleko posunięty sceptycyzm ówczesnych polskich władz kościelnych, i nie tylko polskich, ale też szczególnie w tych krajach, które miały doświadczenia z władzą totalitarną, że takim zarzutom nie należy wierzyć. Prekursorem takich zarzutów, i to też w kontekście kardynała Sapiehy warto powiedzieć, był Goebbels. To Goebbels wydał instrukcję, że należy nagłaśniać wszystkie tego typu przypadki. To Goebbels uważał, że należy w ten sposób Kościół skompromitować. Jestem przekonany, że gdyby władze niemieckie, z którym Sapieha sprawiał problemy, wiedziały coś na temat rzekomego niemoralnego prowadzenia się kardynała, to z pewnością by to przeciwko kardynałowi wykorzystały, a o takich informacjach nie mamy wiedzy. Także Kościół nawet no Kościół nie jest instytucją śledczą z natury rzeczy, no i nie był w stanie weryfikować i wiele z tych, a bardzo wiele z tych zarzutów okazywało się nieprawdziwe, więc, więc musimy sobie jasno powiedzieć, że to była też gra bezpieki, tak jak pan powiedział, no przecież Karol Wojtyła, no nie był, nie chodziło o to, żeby on donosił, wiedząc o tym, że na takiego księdza do ówczesnych władz śledczych, no bo tego typu wiedza zostałaby wykorzystana przeciwko Kościołowi. Ci księża i tak najczęściej byli wcześniej już szantażowani z tego powodu, ich słabości i tak były służby bezpieczeństwa często znane. Ale sprzeciwiam się jednemu, bo to jeden właśnie z byłych publicystów katolickich mówi, że tak naprawdę...
Rozumiem, że chodzi o Tomasza Terlikowskiego.
To pan powiedział, panie redaktorze.
Były publicysta katolicki. Mamy przejście na drugą stronę Tomasza Terlikowskiego i jego postawy kompletnie niezrozumiałe. Człowiek się zastanawia, tak, bo obaj go znaliśmy, kiedy to się stało, tak?
Panie redaktorze, no trudno mi się w tych meandrach niestety połapać. Postawy w tym zakresie, w temacie Karola Wojtyły, Jana Pawła II nie jestem w stanie zrozumieć i bo tu cały czas słyszymy i to jest, co mnie strasznie też rycerzy, kiedy o tym mówimy już o rycerzach, to nas strasznie też irytuje. Cały czas jest mowa o ofiarach, o poszkodowanych. Przecież oni... Czy panie redaktorze, czy pan widział, żeby ludzie, którzy kręcili te filmy, którzy kręcili ci reportaże, na serio zajmowali się pomocą ofiarom? Nie. Tu chodzi o uderzenie w Kościół. Ofiary oczywiście werbalnie dopominamy się praw dla nich, dopominamy się zadośćuczynień dla nich, ale tak naprawdę tu nie chodzi o ofiary. One są traktowane kompletnie instrumentalnie. One są przerzute i wyplute. Jedyną instytucją, która się o to zatroszczyła, to jest Kościół. Jakby oceniać Fundację Świętego Józefa, to jest jedyna instytucja w Polsce, która na serio pomaga ofiarom i nikt inny się nie zajął. Na pewno nie twórcy tych paszkwili.
Tylko nie mów nikomu o Kościele nic dobrego, bo nie będziesz miał z tego w fejmu, kolego. W mediach papki tyle, że nie idzie strawić. Nie pamiętasz, że żyjesz, by się zbawić, a nie zabawić. Boże, czasem nawet księża żyją wbrew prawu Twemu. Mniej się boją Twego sądu niż TVN-u. Bo dziś doszło do tego, że jest wstyd się wstydzić. Nie ma żadnej świętości, z wszystkiego można szydzić. Tylko nie mów nikomu, że się na to nie zgadzasz, bo od razu za ścianek i ciemnobród wpadasz. Głupota na propsie, kiepscy do kwadratu, na ekranie polityka z ludzkiego dramatu. Deprawacja, układy, walka z Kościołem, nikt nie myśli po co żyje, ani skąd się wziąłem. Pełno jest podziałów w polityce i szkołach, chcą by też tak samo było i w kościołach. Bo dziel i rządź to stare metody i jeden drugiemu rzuca pod nogi kłody. Tylko nie mów nikomu, że na Polsce ci zależy, bo że nie jesteś na ziole, nikt ci nie uwierzy. Bóg, honor, ojczyzna, gdy ktoś tak myśli, to mu się przybija mowę nienawiści, a gdzie dwóch się bije, tam korzysta trzeci. My się kłócimy, obcym w kieszeń leci.
Ecce Overbeck, tak się ten dziennikarz nazywa. I tu jest bardzo ważny trop w tej sprawie, o czym pan mecenas mówi, czyli fakt, że Ecce Overbeck wylansował Marka Lisińskiego. To była sztandar postać w poprzedniej książce Ecce Overbecka, Lękajcie się, było napisane, że to jest ofiara księdza pedofila, że on był ministrantem. Okazało się, że nie był ministrantem, nie był ofiarą księdza pedofila, był oszustem, był naciągaczem, stwierdził to sąd, napisała to Gazeta Wyborcza.
Ale już czym... Ecce Overbeck.
Tak, Ecce Overbeck jest dostępna w internecie, tak. Jego relacja. On mówi w tej sytuacji, no jednostkowo to się okazało nieprawdziwe, ale książka i tak jest wartościowa, bo ona posunęła sprawy do przodu. Mamy taką postawę Ecce Overbecka i z drugiej strony mamy teraz odnajdywane teksty Ecce Overbecka. Teksty w holenderskiej prasie, w tej Holandii on nie jest jakimś znanym dziennikarzem, gdzie on pisze na przykład, że Polska powinna współpracować z Gazpromem w sprawie gazu, że ówczesny rząd Donalda Tuska podjął dobrą decyzję, biorąc gaz od Gazpromu, że Rosja nie powinna być dla Polaków tym czarnym ludem, tym złem. Mamy dziwne postawy. Dzisiaj się ukazał wpis wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej, który mówi, że przy otwarciu muzeum Muzeum Ulmów, no bohaterskiej polskiej rodziny, przychodzi Ecke Overbeck i zadaje niezwykle agresywne pytania. W tym momencie nasuwa się pytanie, z czym my mamy do czynienia, bo to jest nam tak sprzedane, no jest z zachodu zagraniczny dziennikarz. Ten zagraniczny dziennikarz w Holandii nie jest znany, który występuje, ponieważ ciężko komuś w Polsce uderzyć w Jana Pawła II tak ostro, jakiś autorytet, jakaś osoba z jakąś pozycją, mająca jakiś swój dorobek, nie zaryzykuje tego, to mamy, no tak, z Holandii, czyli niezależny, stwierdza coś takiego. Jak pan widzi to, co w tym momencie o Ecke Overbecku wiemy?
Panie redaktorze, bodaj tydzień temu premier Morawiecki opublikował taki film w obronie Jana Pawła II i tam jest mowa o wojnie hybrydowej. I nie wiem, czy Ecke Overbecka nie można by tak naprawdę potraktować jako trochę takiego zielonego ludzika w tej wojnie hybrydowej, bo to, co ten człowiek pisze, z góry założoną tezę. On nie szuka prawdy. On szuka na siłę potwierdzenia wcześniej założonej tezy. Jak czyta się jego książki, artykuły, jak patrzy się na to, co on mówi, no to można to podsumować jednym zdaniem. No mija się z prawdą, nawet się jej nie kłaniając. No, to jest sprawa tutaj Marka Lisińskiego, no jest tak naprawdę clue tego. Obrońcy tezy, że właśnie Kościół jest tutaj wylęgarnią pedofilii, że Karol Wojtyła, później Jan Paweł II, to tuszował, bronił pedofilów, chętnie dają głos ofiarom. Ja jestem za tym, żeby ofiarom tych przestępstw pomagać, żeby sprawa była jasna, żeby nikt tutaj nie opowiadał potem, że kwestionuje ból, cierpienie. Prawdziwym ofiarom trzeba pomóc, ale sprawa Marka Lisińskiego pokazuje, to jest ofiara fałszywa. Panie redaktorze, mamy na stole tego typu procesach o zadośćuczynienie, za molestowanie, niekiedy nawet do 1 000 000 złotych. I tak naprawdę, jeżeli pojawiają się, ja akurat to jest taka moja specjalność, jeżeli pojawiają się w orzecznictwie nowe rodzaje roszczeń, nowe rodzaje możliwości uzyskania pieniędzy, to oprócz prawdziwych ofiar pojawia się też stado oszustów i sępów. To bardzo często pełnomocnicy takich ofiar uniemożliwiają też pełnomocnikowi poszkodowanych nawet nie agresywne, ale po prostu skrupulatne odpytanie, o co w tych sprawach chodziło. Ofiar nie wolno pytać, to jest ich wtórna wiktymizacja znowu, że musimy dać wiarę ofiarom. Jeden właśnie tutaj z publicystów uważa, że głos ofiar jest najważniejszy. Jest ważny, ale musimy, tak jak każdy inny dowód, ich zeznania trzeba weryfikować. Często się też czyta te zeznania, w których mało kto weryfikuje, bo powiedzmy sobie szczerze, weryfikacja przez psychologów czy psychiatrów niekiedy no jest trochę fikcyjna, to okazuje się, że są takie same sformułowania używane, takie same zwroty, niezwykle detaliczna pamięć dotycząca wydarzeń sprzed lat. Również proszę zwrócić uwagę te zarzuty dotyczące, które były w filmie pana redaktora Gutowskiego, to one też, to pamięć ofiar jest niezwykle skrupulatna, a doświadczenie i to pokazuje, że jeżeli świadek mówi prawdę, no to właśnie nie ma tak dobrej pamięci i tak skrupulatna pamięć po 20, 30, a nawet 50 latach od zdarzeń, no może świadczyć o tym, że ktoś mu w cudzysłowie tę pamięć odświeżył. Te zeznania po prostu trzeba weryfikować w oparciu o wiele innych różnych dostępnych dowodów.
W tej sprawie oprócz, ponieważ nie mamy do czynienia z zarzutami wobec jakiegoś nieznaczącego pedofila z jakiejś tam miejscowości, który dopuszczał się obrzydliwych czynów, powinien być za to skazany, tylko mamy sprawę dotyczącą największego Polaka w historii, mamy sprawę dotyczącą międzynarodowej pozycji Polski, autorytetu Polski, tego wszystko, co Polskę jako niepodległe państwo nobilituje. No i w tym przypadku trzeba znać, mi się wydaje, również ten kontekst międzynarodowy. Skoro my mamy tezy Dugina, najbliższego współpracownika Władimira Putina, który mówi, celem jest zniszczenie katolicyzmu w Polsce, tak? Dopóki w Polsce trwa katolicyzm, my nie możemy z tą Polską współpracować, bo ona jest przeciwko naszym moskiewskiemu systemowi wartości. Kiedy mamy do czynienia, gdzie jesteśmy pomiędzy Rosją a Niemcami, z sytuacją, w której największy polski autorytet, mówiąc językiem komercyjnym, marka światowa jest atakowana, no i pojawiają się te przeróżne tropy rosyjskich powiązań tych, którzy to robią, to kto czytał polskich sowietologów, polskich rosjoznawców, kto czytał także rosyjskie w rodzaju Dugina teorie, jak metody Rosji, rozkładu państw, które chce się zniszczyć, tak to pisał Włodzimierz Bączkowski, wybitny polski sowietolog. My najpierw to państwo rozkładamy, armia przychodzi na gotowe. Takie były metody sowieckie. Jak to wszystko sobie zbierzemy, to nie wolno tego aspektu, moim zdaniem, pomijać w tej dyskusji publicznej.
No tak, bo panie redaktorze, Jan Paweł II, no to nie tylko jeden z najwybitniejszych papieży w historii, ale też niewątpliwie chyba najwybitniejszy Polak w historii. I to jest człowiek, który obalił komunizm, któremu my wszyscy Polacy, czy wierzący, czy niewierzący, naprawdę zawdzięczamy wiele i mamy wobec niego wielki dług. I wielu z nas osobiście, bo się nawróciło dzięki jego nauczaniu, ale też my jako po prostu, jako naród polski. I to jest, nam zarzuca się, że my go idealizujemy. No może ja nie jestem może fanem stawiania mu na każdym kroku pomnika. Uważam, że to jest postać niezwykle dla narodu polskiego ważna, której nauczania, tak naprawdę nauczania na Pawła II, to jest trochę bomba z opóźnionym zapłonem. My dopiero teraz odkrywamy, jak to było prorocze, bo to był prorok naszych czasów. I tak jak pan mówi, zniszczenie, nie chodzi o legendę Jana Pawła II, postaci Jana Pawła II, jego autorytetu, jego nauczania, to jest uderzenie w podstawy i polskości, ale w podstawy naszego narodu, ale też w podstawy moralności, bo to on tak naprawdę zostawił nam przepiękną naukę o małżeństwie, katolicką, ale przez niego naprawdę odkrytą w taki bardzo ciekawy sposób. I jeżeli zniszczymy ten fundament, to, co nas naprawdę wszystkich łączy, wierzących czy niewierzących, to otwieramy drogę właśnie do takiej pewnej społecznej degrengolady i w tym momencie osłabienie społeczne jest niezwykłe. O tym właśnie bardzo trafnie to wskazał, byłem aż zdumiony, że premier tak w mocnych słowach to wskazał, ale to tak naprawdę jest wojna hybrydowa z naszym krajem.
Był w wywiadzie z chuliganem Maciej Rębasz, poznański poeta, niezwykle barwna, kolorowa postać, i on mówi coś takiego: wy kretyni, zlikwidujmy te kościoły w naszym mieście, wyrzućmy te obrazy, które są w tych kościołach, całą tą skarbnicę tego wszystkiego, i co wam zostanie? Zostanie wam miasto blaszaków. I ja mam wrażenie, że to troszkę jest tak, że pomiędzy Rosją z tym jej Kremlem, tymi Niemcami z bramą brandenburską ma być taki blaszak pozbawiony wielkości. To są procesy, których my musimy, oduczani przez lata rozumienia znaczenia tej symboliki, a Rosjanie to rozumieją świetnie. Jeśli się wbijało ten Pałac Kultury, środek Europy przygnieciony pięścią komunizmu, jak śpiewał Deserter, to znaczy, że ta symbolika ma ogromne znaczenie, czasem decydujące i przekładające się na wszystko. Na to, czy będziemy kiedyś zaatakowani przez Rosję, na gospodarkę, rzeczy dotyczące właśnie surowców, różne inne rzeczy, że to są wszystko rzeczywistości ze sobą powiązane.
Panie dyrektorze, ja też tak uważam, bo tak naprawdę w interesie wrogów Polski leży to, żeby Polskę osłabić od wewnątrz. Jeżeli my stracimy ostatnie spoiwa, które nas łączą, no to za o co mieliby walczyć nasi żołnierze, tak? To ktoś kiedyś też powiedział, nie wiem, czy to może nie pan nawet, że tak naprawdę na wojnie to by kibole tylko poszli, ale w dzisiejszych czasach i tak naprawdę to jest świetny rezerwuar polskiego wojska, ale tak, jeżeli spojrzymy na to właśnie tak szerzej, no to tutaj chodzi o osłabienie Polski, żebyśmy my nie mieli czegoś, co nas łączy. Wiara katolicka, nawet jeżeli ktoś nie jest praktykującym katolikiem, to zawsze była i kultura wynikająca z chrześcijaństwa była pewnym spoiwem Polski. Jeżeli my teraz to zohydzimy, najpierw właśnie wskazując, że księża to pedofile, że chcemy odepchnąć szczególnie młodych ludzi w ten sposób od Kościoła. Jeżeli my zniszczymy pamięć o Karolu Wojtyle na podstawie tak wątłych poszlak, bo jestem przekonany, i tego Overbeck też nie zrobił, to jest ważne, on nawet nie poprosił o dostęp do dokumentów kurialnych. Nawet nie poprosił. Nie może powiedzieć, że mu odmówiono. Jeżeli my sprawdzimy dokumenty, okaże się z pewnością, że to były tylko pomówienia, bo to przecież jest akta IPN-u, czyli akta wytworzone kiedyś przez bezpiekę. Na tej podstawie zniszczymy tak wspaniałe nasze dziedzictwo, to będziemy łatwym celem dla kolonizacji z jednej strony gospodarczej i kulturowej naszych zachodnich sąsiadów, a z drugiej rzeczywistej agresji, być może nawet fizycznej, tutaj tego wielkiego potwora, którego mamy za wschodnią granicą.
Nie chciałbym być Polakiem, Polakiem być to wstyd. Nie można ufać takim, co drugi z nich to Żyd. Co trzeci to literat na żołdzie CIA. Co czwarty ksiądza teraz spiskują wszyscy trzej. W kościelnych kazematach szykują jawny bunt. A kułak im pomaga, bo ma prywatny grunt. Stąd głód i wszelkie straty, bo zamiast miąz i zbóż kułak hoduje kwiaty i tarza się wśród róż. Te wszystkie nasze dary, braterską z wodą z dłoń, sprzedali za dolary, kupili za to broń. Po nocach drukowali pod szepty wrogich ust i ciężko szkalowali sowiecki nasz sojusz. Żołnierzy Krasnej Armii nie został żaden grób i wisiał na latarni jeden przy drugim trup. I zanim ich generał nareszcie wziął za pysk, co krok za ludzi strzelał kontrrewolucjonist. Dziś błyszczy im nadzieja, że zejdą z błędnych dróg i pojmą, kto w ich dziejach przyjaciel im, kto wróg. Polacy, my Słowianie, wszak wspólny mamy pień i dla was słońce wstanie i do was przyjdzie dzień. Zawiśnie drań i łobuz, tchórzliwy czmychnie szpieg i wkroczy nasz wspólny obóz w XXI wiek. I chyba na tym koniec papieros w ręku drga. A, jeszcze podpis. Pionier, Iwan, lat 6, Moskwa.
Panie mecenasie, przechodzimy do pana działalności, która można powiedzieć, że jest stricte chuligańska w rzeczywistości różnych układów, które dzieją się w polskim życiu publicznym. Pan zajmuje się błędami lekarskimi. O tych układach, o tym, jak te błędy nie są karane, jak nie można nic z tym zrobić, jak czują się ofiary tych błędów, wiele mówiono i pisano. Jak pan zaczął się zajmować tą tematyką?
17 lat temu prawie, w listopadzie 2006 roku urodziła mi się pierwsza córka i ten poród nie przebiegł najszczęśliwiej. Lekarz nie za bardzo interesował tym, co się dzieje na sali porodowej, bardziej interesował go jego wyprasowany kitel. Kiedy doszło do porodu, no córka urodziła się w dość ciężkim stanie. Ja zawsze miałem z racji zawodu, czy też kontaktów wcześniejszych, doskonałe relacje ze światem medycznym w Poznaniu. Znałem mnóstwo lekarzy, trochę się w tym wszystkim orientowałem, ale wychodząc z tym dzieckiem ze szpitala po kilku dniach, to ja tak naprawdę nie wiedziałem, gdzie się mam udać, jakie mam perspektywy, co mogę zrobić, czy w ogóle to dziecko ma szansę na jakąś sensowniejszą rehabilitację, czy wróci do zdrowia, czy nie wróci, jak to będzie wyglądało. Nikt nie był w stanie mi tego tak powiedzieć, żadnej sensownej informacji nie było. I doszedłem do wniosku po jakimś czasie, że po prostu takich ludzi może być naprawdę dużo. Jeżeli ja, moje dziecko na szczęście tutaj, dzięki Bogu, zupełnie wyzdrowiało i śladów żadnych nie ma po tym, co się wydarzyło. Natomiast poznałem bardzo wielu ludzi, którzy nie mieli tego szczęścia i których dzieci zostały trwale przy okazji tak zwanej opieki okołoporodowej, a właściwie jej braku, mocno uszkodzone. I zacząłem tym ludziom pomagać i taki przełom nastąpił, kiedy usłyszałem o sprawie Bartłomieja Bąka, polskiego medalisty olimpijskiego, no bohatera, faceta, na którego nikt nie liczył i który wyrwał i podrzucił medal na igrzyskach, no naprawdę w sposób bohaterski. I on z żoną oczekiwali bliźniaków i w szpitalu w Opolu. I wówczas doszło do takiej sytuacji, że pierwszy bliźniak, no Zwykle ciążę bliźniaczą rozwiązuje się, tak jak lekarze mówią, jednak cięciem cesarskim, a tu nagle z przyczyn, no nie będę mówił jakich, ale wszyscy się domyślamy, okazało się, że nie. Jednak musi tutaj poród być przeprowadzany drogami natury. Jedno dziecko urodziło się zdrowe, a drugie, Julka, po 45 minutach urodziła się w stanie bardzo ciężkim. Julka wkrótce zmarła. Naprawdę, pomimo heroicznych zabiegów rodziców, nie udało się jej uratować, ani nawet jej za bardzo komfortu życia poprawić, bo po prostu od początku była w stanie bardzo ciężkim. I ja się zgłosiłem do państwa BONG, żeby im pomóc w tym, bo uznałem, że ich sprawa może pomóc wielu innym rodzinom. Rzeczywiście tak się stało, bo oni teraz założyli fundację, która pomaga osobom poszkodowanym, ale dzięki temu udało się trochę przełamać to tabu, że można w sądach wywalczyć zadośćuczynienie za tego typu sprawy, bo panie redaktorze, bo to nie chodzi o to, że ludzie są pazerni na pieniądze, tylko chodzi o to, że jeżeli ja uzyskam od ubezpieczyciela szpitala, bo to najczęściej tak wygląda, że nie szpital sam płaci, tylko jego ubezpieczyciel, no albo od szpitala, jeżeli nie ma innej możliwości, uzyskam stosowne środki na odszkodowanie za zadośćuczynienie, no to mam możliwość rehabilitacji takiego dziecka, mam możliwość załatwienia mu rzeczy, na które normalnie mnie absolutnie nawet zamożnych ludzi nie stać.
Czyli jego przyszłość zależy
od tego,
czy rodzice mają pieniądze na rehabilitację, tak, i na włączenie go do życia.
Tak? Znam ludzi, których nie stać na po prostu zwykłą terapię logopedyczną, gdzie trzeba zapłacić 60 zł za godzinę. I ich dzieci, mimo że mają szansę być zrehabilitowane, to finalnie tej rehabilitacji nie dostają i nigdy w życiu nie dojdą do takiego poziomu, do jakiego mogłyby dojść. I tak naprawdę im szybciej my wdrożymy to leczenie, im szybciej tym dzieciom pomożemy, no to tym lepsze efekty osiągniemy. Niekiedy w pierwszym roku to się naprawdę wśród dzieci dzieją cuda. Są też ośrodki w Polsce, też częściowo, ale też za granicą, na przykład bodaj we Florencji Instytut Możliwości Ludzkiego Mózgu, który, no tu ja nie jestem lekarzem, ale przeprogramowuje uszkodzone mózgi dzieci czy ludzi po wypadkach drogowych, gdzie jednak można jakoś funkcjonować. Nie chodzi o to, żeby ci ludzie Nagrody Nobla zdobywali, ale żeby mogli normalnie funkcjonować. I to jest tak naprawdę nasze wielkie też wyzwanie. I ja często tym ludziom właśnie chcę pomóc. Nie dlatego, oczywiście, no jestem prawnikiem, no ja też z czegoś oczywiście się utrzymuję. Natomiast chodzi o to, żeby te rodziny po prostu miały środki na godne życie i dobrą rehabilitację, bo w polskich realiach ta rehabilitacja już jest możliwa. Ona jeszcze nie jest. Może kiedyś będzie refundowana, bo tutaj to też się zmienia. No, staramy się teraz zainteresować między innymi Kancelarię Prezydenta tą sprawą, bo wydaje nam się, że stosunkowo niewielkimi środkami można by pomóc bardzo dużej liczbie dzieci.
Na jakie bariery pan napotykał, walcząc właśnie w sprawach pieniędzy dla osób, które były ofiarami błędów lekarskich? Mówi się dużo o funkcjonowaniu różnych środowisk lekarskich, gdzie nie ma możliwości, żeby specjalista z tej samej dziedziny powiedział coś krytycznego o lekarzu, który tego błędu się dopuścił. Jak to zrobić, żeby tutaj racjonalne mechanizmy działały?
To znaczy, w dzisiejszych czasach prawnik sam nic nie jest w stanie poradzić. No bo, panie redaktorze, no większość prawników jest po matwizie, tak? My kończyliśmy biologię w trzeciej klasie liceum. Nasza wiedza, no najczęściej kończy się na rozmnażaniu mniej lub bardziej efektownym w naszych przypadkach. No i co my możemy więcej poradzić? No, dlatego dobre kancelarie prawne. Ja trochę nie ukrywam, że wzoruję się trochę na Stanach Zjednoczonych, że tam kancelarie prawne zawsze współpracują ze sztabem lekarzy. Ja też mam taki sztab lekarzy i proszę wyobrazić też, że bardzo wielu tych ludzi, świetnych fachowców, autorytetów w swojej dziedzinie, boi się podpisać pod opinią. Nie dlatego, że boi się tego, co napisali, ale boi się ostracyzmu w środowisku. I to jest rzecz, która z tym się walczy najtrudniej. Bo lekarze chętnie napiszą mi nawet wielostronicową analizę tego, co było źle, ale mówi, wykorzystaj to sobie sam. My się pod tym nie podpiszemy nawet za duże pieniądze. To się trochę zaczęło zmieniać, ale no, kompletnie hermetyczne środowisko dentystów i ortodontów. Tam znalezienie kogoś, kto nawet ustnie oceni czyjąś pracę, graniczy z cudem. No, a zdarzają się takie przypadki. Miałem dwa przypadki ortodontów, gdzie prawie gdzie człowiekowi tutaj zdeformowano jamę ustną i wszyscy mówili, no błąd, ale nic nie wypowiem się na ten temat. No jest to naprawdę zadziwiające i to ta strach, to nawet nie jest zmowa milczenia, bo oni chętnie się wypowiedzą, ale nie pod swoim nazwiskiem. Potem jest kłopot właśnie z uzyskaniem stosownych opinii biegłych. No, średnia wieku polskich biegłych lekarzy jest bardzo już wysoka. Często są to też ludzie, którzy no, nie należą do gwiazd swojego zawodu, tylko znaleźli taką swoją niszę, na przykład przed emeryturą. Są też wybitni, żeby nie było, ale czeka się, no, na przykład na opinię z ginekologii czeka się niekiedy 2 lata. No, przez te 2 lata naprawdę może się wiele wydarzyć i przez te 2 lata na przykład w procesie takie dziecko nie ma środków na rehabilitację. Lekarze zdają sobie sprawę z konfliktu interesów, no ale też warto od razu wybierać biegły, gdzie wiemy, że pewnej takiej osobistej zażyłości też nie ma, bo wiele tych przypadków no, różnie można spojrzeć. Też nie ukrywam, że bardzo duże znaczenie odgrywa przygotowanie sądów. Teraz i prokuratura, i sądy starają się bardzo dużo zrobić, żeby w pewnych kwestiach się specjalizować. No w prokuraturze są specjalne jednostki zajmujące się błędami medycznymi, a w sądach też są sędziowie, którzy zaczynają te kwestie rozumieć. Nie ukrywam, że w kwestiach związanych z porodami no zdecydowanie lepiej prowadzić te sprawy, kiedy sędzią jest kobieta, bo ona trochę bardziej to rozumie. Ale kiedy mamy do czynienia ze sprawami nie takimi zero-jedynkowymi, tylko że ciąg zaniedbań spowodował szkodę w postaci na przykład niedotlenienia, to nie zawsze to spotykam się ze zrozumieniem. Nie zawsze każdy biegły potrafi to zrozumieć. No i są też tacy biegli, którzy z zasady nie przyznają racji poszkodowanemu, tylko z zasady uznają, że to lekarz miał rację, a nawet jak coś zrobił źle, to próbują go wytłumaczyć. Ja nawet spotkałem kiedyś taki lekarza, który był wicerzecznikiem odpowiedzialności zawodowej przy Naczelnej Izbie Lekarskiej kiedy w sprawie państwa Bąk sprawczyni została skazana i w procesie karnym i sąd cywilny potwierdził jej zaniedbania, no to sąd lekarski od ponad 10 lat dzielnie próbuje tutaj tą sprawę zamieść pod dywan i wicerzecznik odpowiedzialności zawodowej w jednej ze spraw właśnie wygłosił tyradę w obronie pani doktor. Ja zaleciłem mu, że może się przesiądzie na ławę obrońców pani doktor, bo to jest absolutnie było nie na miejscu i to jest szarganie dobrego imienia tego zmarłego dziecka i jego rodziców. Także z tym się borykamy, a co za tym idzie, niewiara ludzi, że w ogóle można coś osiągnąć. Ludzie, też wiele takich przypadków, źle zdiagnozowany nowotwór, za późno zdiagnozowany nowotwór, tak? To często to już tak, że sytuacja jest naprawdę bardzo trudna. Niewiele się da zrobić, ale wytoczenie powództwa za życia takiego poszkodowanego może dać środki jego rodzinie, a często to był jedyny żywiciel rodziny. I tu warto, no nie chodzi o to, żeby pozywać, bo panie redaktorze, trzeba też odróżnić błąd taki, że lekarz postawił złą diagnozę po długim zastanowieniu, bo każdy ma prawo do błędu. Ale większość błędów, z którymi ja się spotykam, to są błędy takie najbardziej oczywiste, takie, które nawet jak ja wezmę podręcznik na przykład do ginekologii, no to znajdę, że tak się nie robi. W przypadku na przykład innych operacji, no też, że na przykład lekarz zoperuje nie tę rękę, która miała być zoperowana. No tu nie trzeba być wybitnym fachowcem, żeby tutaj się błędu dopatrzyć. Ale ludzie dopiero tą wiarę w tej chwili nabierają, że można coś zrobić, że i te środki, które dostaną, to też jest ważne, że musi być też zespół. Ja staram się coś takiego też zapewnić, że jeżeli taki człowiek dostanie na przykład 500 tysięcy złotych, to on też nie wie, co z nimi zrobić, bo jak to leczenie zorganizować, żeby był zespół specjalistów, który może takiego człowieka pokierować, że masz takie możliwości, tu możesz się zrehabilitować, tam możesz się leczyć, za granicą jest taki ośrodek. Bo co z tego, że mam pieniądze? Mam przypadek tutaj jednej z takich klientek, która ma przerwany rdzeń kręgowy, no tutaj 50 kilka lat i ona dostała chyba z 1 000 000 złotych i powiedziała, no i co z tego? Przecież ja nawet nie wiem, co z tymi pieniędzmi mogę zrobić. Ja chcę jakoś po prostu godnie żyć i funkcjonować. I to jest, więc tutaj zawsze też jest to istotne, żeby pomóc tym ludziom znaleźć dalszą ścieżkę, czy leczenia, czy rehabilitacji. Jeżeli to jest możliwe, to też warto się starać, żeby im w ten sposób pomagać.
Ja w swojej pracy dziennikarskiej zetknąłem się z biegłymi psychiatrami i kilka razy udało mi się doprowadzić do tego, że osoba, która w moim przekonaniu po zdobyciu jak najbardziej rzetelnej wiedzy nie powinna nigdy znaleźć się w szpitalu psychiatrycznym przymusowo. Czasami były to osoby chore, czy przez różne walki z różnymi układami, sitwami faktycznie nabawiły się nerwicy, ale nigdy nie powinny być tam umieszczone. No i ja wtedy widziałem, jaki był, mówię o sytuacji sprzed lat. Nie wiem, na ile, i o to zapytam, na ile ona się zmieniła, ale wyglądało to tak, że bardzo często, nie zawsze, bo też byli wybitni, biegli psychiatrzy, natomiast bardzo często najsłabszy i najmniej ambitny psychiatra zostawał biegłym psychiatrą i on miał na przykład gdzieś koło 1000 zleceń od sądów i prokuratury rocznie. To nie było, jak mi opowiadali psychiatrzy uczciwie to analizujący, nie było możliwe, żeby on te opinie napisał w sposób rzetelny, a jednocześnie on był uzależniony od sędziego, od prokuratury, bo jeśli nie będzie działał w sposób, który ich zadowala, to nie dostanie kolejnych zleceń. Zleceń, które były słabo płatne, no ale jak ich było tak dużo, to wtedy on wychodził na swoje. Układał się taki obraz patologii, ja pamiętam, na początku nie rozumiałem, o co w tym chodzi, mówię, no tak, no być może ten człowiek jest faktycznie chory, bo człowiek słuchał tych, no tak, no, że chorzy psychicznie mogą wyglądać na normalnych i tak dalej, no po czym przekonywałem się, to Jerzy Pobocha, psychiatra, któremu wysyłałem tę opinię, mówił, no nie, to w ogóle nie jest opinia sądowo-psychiatryczna, to jest świstek papieru, który nie ma wartości dowodowej. Później widziałem, w jaki sposób działał świętej pamięci senator Zbigniew Romaszewski i jego żona Zofia Romaszewska, którzy od czasów opozycji antykomunistycznej zajmowali się tego typu interwencjami, jak przyjeżdżali po publikacjach prasowych do jakiegoś szpitala psychiatrycznego, to okazywało się, że człowiek przykuty pasami i załatwiający się pod siebie w tym szpitalu, po tygodniu okazywał się całkowicie zdrowy i mógł ten szpital opuścić, bo dyrektor szpitala nie chciał mieć kłopotów, nie chciał mieć mediów na głowie. Z czym my mamy tu do czynienia? Jaki jest stan tego i co my powinniśmy zrobić, żeby, bo to już jest problem jakby cywilizacyjny naszego państwa, żeby tak nie było.
Wybitni psychiatrzy mówią, że psychiatra od pacjenta szpitala psychiatrycznego różni się tym, że o 16 odwiesza kitel i idzie do domu. Ale to jest słabość polskiego systemu w ogóle biegłych sądowych. Nie tylko w dziedzinie medycyny, ale to najlepiej widać, bo zawody medyczne, jeżeli ktoś pracuje na wolnym rynku, no, może tutaj w dzisiejszych czasach godnie zarobić, natomiast stawki dla biegłych są stawkami tragicznie niskimi. No i żeby tutaj, jeżeli ktoś chce funkcjonować na tym rynku jako biegły, no to musi tych spraw dostać dużo. No, czyli z natury rzeczy musi pisać musi pisać szybko, ale jest też uzależniony, bo to sędzia bądź prokurator wyznacza, jakiego biegłego weźmie i to nie jest żadne losowanie i to jest chyba też słabość tego systemu i tak naprawdę jest trochę uzależniony od widzimisię tego sędziego niekiedy i prokuratora i trochę musi pisać pod ich wymagania, że jeden lubi tak, inny lubi tak. To nie znaczy, że on pisze pod jakąś tezę. Natomiast oczywiście jest tam też wielu oportunistów, którzy i ten system należałoby zmienić od początku, bo nie może być tak, że biegły jest zawalony właśnie tysiącami spraw i potem do żadnej z nich nie jest w stanie się przyłożyć. To w wielu, wielu dziedzinach tak jest. Ten system i szczególnie wynagrodzenie dla biegłych wymagałoby reformy, żeby biegłymi, szczególnie w dużych sprawach, a psychiatryczne sprawy są no, kluczowe, żeby tam biegłymi byli wybitni eksperci. No tu nakłada się jeszcze dodatkowa sytuacja, że polska psychiatria od wielu lat w ogóle jest w głębokim kryzysie, jest bardzo mało tych lekarzy, dziecięca psychiatria, no to w mediach się tym zajmowały, to już w ogóle tkwi głęboko w jakimś dramatycznej sytuacji. A tutaj po prostu ten cały system biegłych należałoby zreformować, żeby ci biegli naprawdę godnie zarabiali, żeby też nie było sytuacji, panie doktorze, że biegły że tutaj nagle znajdujemy rachunek z różnych dziedzin, ale za przeczytanie dokumentacji i on na przykład przez 10 godzin czytał dokumenty, a potem większość z nich przepisał do opinii, i za 5 godzin przepisywania również znajduje rachunek, bo to jest po prostu żenujące. Te opinie nie muszą być długie. Proszę wyobrazić, że w takich, że w sprawach sądowych, kiedy my mamy do czynienia właśnie z błędami medycznymi, no to moi ludzie, którzy pracują, lekarze, którzy współpracują ze mną, wybitni eksperci, są w stanie opinię przygotować w 2-3 dni, a ja jeśli, a w sądzie czekam na to na właśnie 2 lata. Coś jest nie tak. Gdybyśmy wiele rzeczy przyspieszyli, to szybciej uzyskana sprawiedliwość zupełnie inaczej by smakowała, bo często, tak jak w przypadku tutaj tym, o którym badałem państwa Bąk, oni uzyskali wyrok długo po śmierci swojej córki i to satysfakcja z tego była żadna, bo te pieniądze już ich dziecku po prostu nie pomogły i dlatego szybkość postępowania jest niezwykle ważna. Od lat reformujemy te procedury sądowe, no tego się szkoda jeszcze nie udało osiągnąć, może się tego jeszcze doczekamy. Cały system tych biegłych, no oni też orzekają na przykład w zakresie uszczerbku na zdrowiu, to jest w ogóle jakaś kompletna pomylenie z poplątaniem na podstawie tak zwanej tabeli uszczerbków ZUS. Proszę wyobrazić, to jest dokument, który za każdy rodzaj uszkodzenia ciała przyznaje jakiś tam procent uszczerbku. No tylko pierwsza wersja tego dokumentu, jeśli dobrze pamiętam, pochodzi 1948 roku. Przeszła mały lifting w 68, potem w 75 i w 81, jeśli dobrze pamiętam. Od tego czasu drobne zmiany, naprawdę drobne. I ona tak naprawdę, ta tabela petryfikuje stan wiedzy medycznej z lat 60. Medycyna wykonała nawet nie skok, no wykonała po prostu gigantyczny postęp od tego czasu, szczególnie właśnie w zakresie psychiatrii i psychologii. Tam to jest w ogóle po łebkach traktowane w tej tabeli. Jeżeli dzisiaj stan zdrowia ludzi oceniamy na podstawie tej tabeli, bo to jest w tej chwili też bardzo proste, bo ma pan tabelę, gdzie złamanie ręki 2-5%, proszę bardzo, ale tam są na przykład takie uszczerbki dotyczące uszkodzeń barku. Kiedyś uszkodzenie barku było bardzo poważne i często kończyło się niedowładem. W dzisiejszych czasach trochę rehabilitacji, no trochę dłużej lub krócej, ale ręka wraca do sprawności. Natomiast tam bardzo wysoko punktowane jest uszkodzenie barku, no bo to pochodzi z lat 60. I to są takie trochę absurdy. Mnie zawsze imponowali takie państwa, na przykład jak Gruzja. Oni wszystko jak gdyby, bo my siedzimy w tym pudełku od lat, jako prawnicy, lekarze, tak? I tak próbujemy to reformować, tu coś naskrobimy, tu wyrzucimy taki przepis, tam dodamy inny, myślimy, że to pomoże. A może warto, żeby ktoś przyszedł z zewnątrz, może warto, żeby po prostu tą całą układankę rozsypać i raz jeszcze złożyć, żeby się zajął kimś ktoś od organizacji, bo tak naprawdę nasz system sądowy i ci biegli, i te awiza, które... przecież to jest pruski system z końca XIX wieku, lekko obudowany komputerami i tak naprawdę powinniśmy zupełnie inaczej do tego podejść dać komuś, kto zawodowo zajmuje się organizacją, możliwość takiego ustawienia tego, żeby to sprawnie funkcjonowało. I takie ja, patrząc na te nasze różne próby reform, bo przecież to od 30 lat próbujemy reformować sądownictwo i to jakoś tam nie wychodzi, a przy błędach medycznych szybkość postępowania, ta szybkość uzyskania środków na leczenie czy rehabilitację jest często kluczowa.
Krytykuje pan rozwiązania, które nie zostają wprowadzone, unowocześniające to, co się dzieje w sądach, to także, co się dzieje wśród biegłych. To jest w jakimś stopniu środowisko zawodowe, które pan zna, które w jakimś stopniu zawodowo jest pana środowiskiem. Jakie są mechanizmy, które blokują te zmiany? Mówimy o też sytuacjach bardzo często w wywiadzie z chuliganem krytykowanych, również różnych układów uczelnianych, różnych układów prawniczych, korporacyjnych. Przez większość III Rzeczpospolitej to była stagnacja w tej sprawie. Później trochę pojawiło się zmian. Co zrobić? Jakie powinny być konkretne działania, żeby to zmienić dzisiaj?
Ja wcale nie krytykuję ostatnich zmian w sądowym, bo wydaje mi się, że zauważyłem na przykład świeży powiew, dużo młodych sędziów, którzy myślą niezależnie, którzy myślą odważnie. Ja uważam, że mamy sędziów na bardzo wysokim poziomie, mamy sędziów bardzo dużo na tle Europy. I myślę, że doczekamy się jeszcze wspólnie czasów, gdzie uda nam się wspólnie jakoś to, bo oni przy całej ich nawet najlepszej woli i wiedzy nie są w stanie pewnych rzeczy zmienić. No, COVID dał pewien taką inspirację. Polska jest liderem, jeśli chodzi o sprawy zdalne i prowadzenie spraw zdalnych sądowych. Ale proszę sobie wyobrazić, że ten COVID, który istnieje, nadal można korzystać ze zdalnych rozpraw w Poznaniu, w Opolu, w Katowicach. No to we Wrocławiu już sądy rejonowe ogłosiły, że te przepisy nie obowiązują i już zdalnych rozpraw nie ma. To znakomicie przyspieszało tempo postępowań. Można było wydawać część wyroków czy postanowień na posiedzeniach niejawnych, takie, które naprawdę nie mają znaczenia dla praworządności. Nie trzeba być obecnym na sali, żeby to usłyszeć. Tutaj ten obieg elektroniczny jest coraz bardziej przyspieszany i myślę, że to była znakomita droga. Tak sądzę, że może do tego szerzej wrócimy. Wcześniej wydawało mi się, że tak naprawdę nie... O ile teraz zdarzają się pomysły na reformę sądownictwa, lepsze lub gorsze, ale one są, to ja wcześniej takiej woli zmian po prostu jakoś nie dostrzegałem. No może byłem za młody, może byłem ślepy, ale wydaje mi się, że teraz ta wola zmian istnieje, lepsza lub gorsza, bo można reformy krytykować, ale no cel mamy jeden. No sądownictwo, jeżeli państwo ma być praworządne, wymiar sprawiedliwości musi być sprawny, a sprawność wymiaru sprawiedliwości, no to również jego szybkość, tak? I pewność tego, że ten wymiar sprawiedliwości zadziała, że tam nie będzie jakiegoś układziku. Pamiętam, jak dziś, wiele lat temu, procesowałem się w pewnym mieście między Warszawą a Lublinem i w sądzie okręgowym. Duża sprawa. To taka sprawa o tyle dziwna, że sąd uznał, i to jest kuriozum absolutny na skalę światową, sąd uznał bez podstaw żadnych naukowych, że do chlewu wpadł piorun kulisty, który skakał po świniach. Piorun kulisty istnieje w opowiadaniach pijanych marynarzy. Naukowo takie zjawisko nie funkcjonuje, a sąd uznał na podstawie właśnie biegłego. Biegły tutaj, ja pytam biegłego, skąd pan ma taką wiedzę dokładnie o pożarach? On mówi: panie mecenasie, zanim zostałem strażakiem, byłem podpalaczem. No, jego wiarygodność zdecydowanie w moich oczach wówczas wzrosła. Natomiast no, piorun kulisty nie mógł zabić 400 świń. A facet, który przeciwko mnie prowadził ten spór, mówi: panie mecenasie, po co pan się wysila? Tutaj w tym sądzie ze mną nikt nie wygrywa. Nie byłem w stanie z nim wygrać.
No i to jest jakieś podsumowanie tego, co działo się w sądach III RP. Mecenas Bartłomiej Janyga był dzisiaj moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Dwie ważne sprawy. Sprawa obrony Polski, obrony naszych wartości, obrony zdrowego rozsądku w obliczu ataków propagandy, także obrony polskiej suwerenności. I druga sprawa również ważna, podnoszona, dotycząca odpowiedzialności lekarzy za błędy i prawa dla tych, którzy są ofiarami tych błędów, do możliwości działania na rzecz ofiar tych błędów, często małych dzieci. To są sprawy właśnie z tego gatunku, które interesują wywiad z chuliganem. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.